zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Rozpoczęła się złota jesień. Przed nami jeszcze trochę ciepłych i słonecznych dni. Ale kiedy za oknem pojawi się śnieg, a temperatura spadnie, zacznie się trudny okres nie tylko dla miłośników lata, ale też dla zwierząt. Bez względu na to, czy będą to duże ssaki czy drapieżniki, zimą trudniej jest znaleźć im pożywienie. Jednak zwierzęta mają na to swoje rozwiązania. Niektóre z nich robią zimowe zapasy, inne, przede wszystkim ptaki, odlatują na ten czas do ciepłych krajów. Ale nie każdy ma ochotę na tak dalekie podróże. Dlatego rozwiązaniem może być też sen. Nie będzie to jednak drzemka, w niektórych przypadkach potrwa znacznie dłużej. I właśnie o zimowym śnie zwierząt będziemy dziś mówić w audycji W zgodzie z naturą. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Sen może być głęboki, płytki. Zwykle trwa kilka godzin, ale zdarza się, że nawet i kilka miesięcy. Tak jest na pewno w przypadku zimowego snu niektórych zwierząt, które w ten sposób radzą sobie z niskimi temperaturami. Zapytaliśmy Białostoczan, czy wiedzą, jakie zwierzęta zapadają w zimowy sen.
Niedźwiedź!
Oczywiście, jeże. No, mam ich w ogródku kilka. Zostawiam zawsze listki pod drzewem, żeby sobie miały gdzie się schować. Zimowy, no z niedźwiedziem oczywiście.
Niedźwiedzie? No, u nas raczej nie. Na to, że w zoo. Byłem z dziećmi 2 tygodnie temu.
Są to wiewiórki, niedźwiedzie, no i jeże. U jeży to jest w ten sposób, że skrywają się w ogrodzie, pod liśćmi często, dlatego też warto zostawiać takie liście na przykład w ogrodzie, takie miejsce kryjówki dla tych zwierząt.
A za chwilę przeniesiemy się do Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i tam z pomocą eksperta dowiemy się czegoś więcej o zimowej hibernacji zwierząt.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Ze mną jest starszy specjalista do spraw ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, pan Sebastian Łupiński. Na początek może wyjaśnijmy, czym jest sen zimowy zwierząt i na czym on polega.
Sen zimowy to tak naprawdę jest pewnym stanem odrętwienia, który polega na tym, że w tym czasie zwierzęta, które zapadają w sen zimowy, zachodzą w ich ciele pewne procesy, które umożliwiają im właśnie przetrwanie tego trudnego okresu i między innymi dochodzi do zmniejszenia częstości akcji serca, do obniżenia temperatury ciała, do zmniejszenia częstotliwości oddechów. Są to wszystkie właśnie procesy fizjologiczne, też zmiany hormonalne, jakie zachodzą w organizmie, które mają umożliwić właśnie przetrwanie tego ciężkiego okresu. To, że zwierzęta zapadają w sen zimowy, wiąże się najczęściej z trudnością do pozyskania pokarmu w tym okresie, w okresie zimowym, kiedy jest dużo mniej roślin czy innych źródeł pokarmu w zależności od gatunku zwierzęcia. Też w przypadku zwierząt zmiennocieplnych, jakimi są na przykład płazy, wiąże się to może też z brakiem pokarmu, ale głównie z tym, że takie zwierzęta no, potrzebują jednak wyższej temperatury powietrza do funkcjonowania i w warunkach zimowych po prostu no, nie mogłyby wprost się poruszać. Chodzi o to, żeby one właśnie zaoszczędziły tą energię, której miałby tak naprawdę problem z jej pozyskaniem ze względu na głównie właśnie na brak pokarmu. Zwierzęta się wprowadzają właściwie ich organizm, są tak zaprogramowane, że po prostu zaczynają się wydzielać odpowiednie hormony lub spada wydzielanie pewnych hormonów i zachodzą zmiany fizjologiczne w ich organizmie. Przede wszystkim zaczynają mocniej żerować i dzięki zmianom, które zachodzą właśnie w funkcjonowaniu ich organizmu, gromadzona jest tkanka tłuszczowa, która jest magazynem energii, która pozwala im przetrwać ten okres, mimo że metabolizm spowalnia w tym czasie, to jednak takie zapasy są potrzebne. Właśnie intensywnie żerują, poszukują miejsc do zimowania i głównie gromadzą właśnie materiał energetyczny. I też w przypadku wielu gatunków ssaków zwiększa się ich pokrywa włosowa. Także są to głównie zmiany fizjologiczne tak naprawdę, które przygotowują je do tego okresu. W tym czasie zmienia się m.in. wydzielanie hormonów tarczycy, które odpowiadają za metabolizm organizmów, w tym również człowieka. No i też gromadzi się specjalny rodzaj tkanki tłuszczowej, jest magazynowana tak zwana brunata tkanka tłuszczowa, która ma, jeżeli przeliczymy to na 1 gram, spalanie 1 grama tkanki tłuszczowej brunatnej generuje więcej energii niż spalenie zwykłej tkanki tłuszczowej. Głównie ona jest magazynowana właśnie w czasie, kiedy zwierzęta przygotowują przygotowują się do hibernacji.
Wspomniał Pan też, że zwierzęta szukają na pewno odpowiedniego miejsca. Jakie powinno ono być, żeby przetrwać zimę?
To poszukiwanie miejsca uzależnione jest od tego, o jakich zwierzętach mówimy. Na przykład płazy poszukują miejsc typowych dla gatunku. Mamy gatunki płazów, które hibernują w wodzie, na przykład żaba trawna czy żaba wodna. Takie gatunki, które hibernują w wodzie, szukają takich zbiorników wodnych bądź wód płynących, w których stopień natlenienia jest na tyle wysoki, że one po prostu nie umrą z powodu przyduchy. Bo generalnie płazy mają nagłą skórę, oddychają po prostu przez powierzchnię skóry również, ponieważ zimą spada tempo ich metabolizmu. Jeżeli znajdą sobie takie miejsce, w którym to natlenienie jest odpowiednie albo woda płynie, to mimo że płuca ich nie funkcjonują w tym czasie, nie mogą oddychać pod wodą płucami, to oddychanie skórne jest wystarczające. Tylko jest takie zagrożenie, że jeżeli jest to płytki zbiornik, on zamarznie, one po prostu zamarzną, zginą, albo jeżeli spadnie zawartość tlenu, też wtedy giną w takim miejscu. Inne gatunki płazów, które zimują na lądzie, na przykład kuma knizinny, traszka grzebieniasta zwyczajna czy ropuchony, szukają właśnie różnych zagłębień terenu najczęściej. Na przykład takie ropuchy mogą siedzieć w jakichś norach drobnych, gryzoni, traszki grzebieniaste zagrzebują się pod konarami drzew, też wchodzą często do piwnic. Mamy też takie gatunki, które potrafią aktywnie kopać miejsca zimowania, gatunki płazów, na przykład grzebiuszka ziemna, która ma na podeszwach stóp tak zwane modele podeszwowe. Ona potrafi na przykład zakopać się 2 metry pod ziemię. Nasze ropuchy też w pewnym stopniu potrafią sobie wykopać takie właśnie miejsce i się zagrzebują. Co do innych gatunków, wiele gatunków ssaków albo sobie kopie nory właśnie, albo szuka nor wykopanych przez inne zwierzęta. Jeżeli my pomyślimy sobie o takich zwierzętach jak pilchowate, o takiej rodzinie pilchowatych, mamy tam takich przedstawicieli jak koszatka, orzesznica czy popielica. Są to gryzonie spokrewnione blisko z wiewiórkami, które właśnie hibernują i to hibernują dosyć długo, bo od października aż do połowy kwietnia, i one właśnie przede wszystkim robią sobie zapasy na zimę, na przykład żołędzi czy różnych innych materiałów roślinnych, którymi się będą odżywiać zaraz po zakończeniu hibernacji. No i na przykład taka koszatka może albo w dziuplach sobie zimować, albo pod konarami drzew. Popielica na przykład sama właśnie kopie norki, które mogą dochodzić do głębokości nawet 50 cm. Taka nasza wiewiórka, to na pewno wszyscy wiemy, bo często dzieci są uczone w szkołach, że właśnie wiewiórka też robi sobie zapasy na zimę, o których zapomina, i dzięki temu wiele gatunków drzew właśnie może wyrosnąć, jest rozsiewana na duże odległości. Ona po prostu magazynuje właśnie takie żołędzie, zakopuje je sobie tam gdzieś, chowa, a później o tym zapomina. Także zwierzęta, generalnie dużo gatunków zwierząt robi sobie zapasy na zimę. Zapasy takie na zimę robi sobie też bóbr, który co prawda nie hibernuje, nie jest to hibernacja, ale on po prostu robi sobie, topi gałązki pod wodą. Te zapasy nazywamy tak zwanymi tratwami. I po prostu sobie wtedy, kiedy jest głodniej, zimą wypływa, one są zatopione pod lodem, po prostu w zależności od tego, czy zamieszkują żeremie, czy norę, czy może półżeremie, po prostu wciągają takie gałązki i sobie tam powoli żerują na nich.
O tych mniejszych i większych ssakach większość z nas wie, że one zapadają w sen zimowy. Pan wspomniał przede wszystkim o płazach. Jak jest z gadami? W jakiej to jest ilości? Czy rzeczywiście one zasypiają?
Tak, one rzeczywiście zasypiają, dlatego że po pierwsze nie byłyby w stanie znaleźć pokarmu, po drugie by zginęły ze względu na to, że są zwierzętami zmiennocieplnymi. Ich ciało musi po prostu nabrać odpowiedniej temperatury, żeby tak metabolizm odpowiednio odskoczył, żeby mogły wykazywać tak naprawdę jakąkolwiek aktywność. Generalnie, jeżeli temperatura, jest taka zasada fizyczna, spada o 10 stopni, wtedy aktywność spada dwukrotnie, metaboliczna, można by jakby tak powiedzieć. Nasze gady, podobnie jak płazy, również muszą zimować, ponieważ są zwierzętami zmiennocieplnymi i też wyszukują różnych miejsc właśnie, w których mogą to robić. Na przykład takie zaskrońce mogą właśnie zimować też pod różnymi konarami, w jakichś pryzmach liści, wszędzie tam, gdzie temperatura właśnie nie spadnie do tego krytycznego poziomu. I też ciekawostką jest to, że często płazy, poszczególne gatunki płazów zimują gromadnie, a nawet często właśnie za skońcami czy z innymi gadami. Jeżeli gdzieś w okolicy właśnie jest jakieś ciekawe miejsce, gdzie może większa liczba zwierząt zimować, płazów i gadów, to one wtedy często zimują właśnie razem. Dopiero jak wyjdą, jak po prostu zrobi się cieplej, może wtedy, tak jak taki zaskroniec zgodnieje, to zacznie sobie tam polować na płazy.
W świecie zwierząt wyróżniamy sen zimowy, hibernację oraz diapauzę. To trochę skomplikowanie brzmi, jakby pan mógł wytłumaczyć, czym się różnią.
Staram się to wytłumaczyć jak najlepiej umiem, chociaż tak naprawdę różnica Polsce są bardzo małe i często te pojęcia są używane naprzemiennie. Tak naprawdę sen zimowy i hibernacja są w zasadzie pojęciami siostrzanymi, bo tak naprawdę sen zimowy i hibernacja jest to pewien stan odrętwienia. Natomiast diapauza nieco się różni. Diapauza jest to takie przerwanie procesów życiowych, które następuje na skutek na przykład zmian fotoperiodu, czyli mamy krótsze dni, dni słońca, na skutek zmian zagęszczenia, czy właśnie wzrasta jakaś konkurencja czy zagęszczenie w środowisku danych organizmów, też na skutek zmian wilgotności czy temperatury. I diapauza charakteryzuje się tym, w odróżnieniu od hibernacji, że ona często nie ustaje, nawet kiedy te warunki się poprawią. Zjawisko diapauzy występuje najczęściej u owadów. Często jaja, które zostały złożone przez dorosłe osobniki, one po prostu potrafią zapaść w stan diapauzy i poczekać sobie na te lepsze warunki. Nie jest to często związane właśnie ze spadkiem temperatury i wtedy po prostu dalej się rozwijać. Owada, którego poczwarki zapadają w diapauzę, to jest znany wszystkim bielinek kapustnik, motyl, który jest uznawany za szkodnika, i właśnie w niekorzystnych warunkach, w momencie spadku temperatury, poczwarki często zapadają w stan diapauzy. Estywacja akurat nie występuje w Polsce, występuje najczęściej w tropikach i to jest taki stan, w którym zwierzęta też zapadają coś w rodzaju hibernacji, po prostu odrętwienia, z tym, że warunki, które do tego doprowadzają, są trochę inne. Głównie chodzi o znaczny wzrost temperatury, czy też spadek wilgotności. Najczęściej gatunki pustynne właśnie, czy żyjące w tropikach, żeby właśnie przetrwać ten trudny okres, wchodzą w stan estywacji. Wygląda podobnie do hibernacji. Jest to takie odrętwienie, też zwalnianie procesu życiowe, tylko tam chodzi bardziej o zaoszczędzanie wody.
Czy zwierzęta, które zapadają w zimowy sen bądź hibernację, są jakoś bardziej narażone na różne niebezpieczeństwa w tym czasie?
Tak, tutaj akurat mogę przywołać przykład płazów czy gadów, które zimą padają ofiarami wydry, czy też norki amerykańskiej. Wtedy, kiedy jest mniejsza dostępność pokarmu, również dla drapieżników, one właśnie poszukują alternatywnych źródeł pożywienia. No i takie hibernujące płazy czy gady są bardzo dobrym źródłem. Wtedy taka norka czy wydra po prostu wybiera takie zwierzęta. Norka na przykład przegryza rdzeń kręgowy, one nadal żyją. Przegryza i sobie powoli zjada. Część oczywiście zjada na bieżąco, ale też robią sobie te zwierzęta zapasy.
A za chwilę powiemy między innymi, jakie ssaki zapadają w sen zimowy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Które zwierzęta zapadają w sen zimowy? Na te pytanie odpowie pan Adam Sacharewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Zacznijmy od mniejszych ssaków, szczególnie tych, które żyją w lasach w naszym regionie. Które z nich zapadają w zimowy sen?
Jeśli chodzi o sen zimowy, bo to jest takie określenie potoczne, czasami utożsamiane z hibernacją, to przede wszystkim zapadają te mniejsze zwierzęta, te, które miałyby szczególny problem z poradzeniem sobie w trudnych zimowych warunkach, kiedy jest deficyt pokarmu, kiedy temperatura jest niekorzystna. Typowo hibernującymi zwierzętami są nietoperze, jeśli chodzi o naszą faunę. Jeż ze zwierząt owadożernych też zapada w typową hibernację. Natomiast o śnie zimowym można też mówić w odniesieniu do kilku innych gatunków, takich jak borsuk czy wiewiórka. To nie jest typowa hibernacja, bo te zwierzęta nie wyłączają całkowicie swojej aktywności. One potrafią, szczególnie kiedy zima jest łagodna, wybudzić się, powędrować po lesie, znaleźć coś do zjedzenia, potem znowu popaść w taki stan letargu, ale to nie jest głęboka hibernacja, gdzie temperatura znacząco spada, gdzie obniża się ilość uderzeń serca, oddechów i zwierzę korzysta z tak zwanej brunatnej tkanki tłuszczowej zgromadzonej na czas tego krytycznego okresu. Jeśli chodzi o nietoperze, to są takie typowo hibernujące zwierzęta. One odnajdują odpowiednie miejsce, kryjówkę, gdzie są bezpieczne przede wszystkim. Wtedy znacząco obniżają swoją temperaturę ciała, metabolizm, ilość uderzeń serca na minutę, ilość oddechów. W ogóle, jeżeli ktoś widział kiedyś takiego hibernującego nietoperza, to on wygląda jak kawałek taka zmrożona niemalże, no nie zmrożona, bo one jednak nie przemarzają, ale to wygląda jak jakaś taka kulka oszalonej pleśni niemalże, dopiero po chwili się można dopatrzyć nietoperza, żywego jednak zwierzęcia. To jest stan głębokiej hibernacji, gdzie te zwierzęta praktycznie się nie przemieszczają, nie poruszają. W sytuacji jakiegoś ocieplenia one mogą, powiedzmy, się przesunąć. Reagują też na gwałtowne ochłodzenie. Jeżeli nietoperz hibernuje i temperatura zbliża się do tego stanu krytycznego zero, to nietoperz się wybudza, przemieszcza się, jeżeli ma taką możliwość, w miejsce, gdzie ta temperatura jest lekko powyżej zera, i potem zapada znowu w ten stan głębokiej hibernacji. I tu taka prośba i uwaga, jeżeli spotkamy gdzieś hibernującego nietoperza czy inne zwierzę, dajmy mu święty spokój, nie przeszkadzajmy mu, nie próbujmy go budzić na siebie. To jest możliwe, on się wybudzi, ale odbywa się to kosztem energetycznym i zapasy tkanki tłuszczowej zgromadzone na ten czas przetrwania snu zimowego czy hibernacji może po prostu nie wystarczyć, więc takie nadprogramowe, niepotrzebne przebudzenie to jest niepotrzebny dodatek energetyczny, który może takiego nietoperza na przykład kosztować życie. Jeże podobnie, chociaż one zimują w innych miejscach. W przypadku nietoperzy to są jakieś piwnice, miejsca z temperaturą między 0 a 4 stopnie mniej więcej, bez przeciągów, to są jaskinie, bunkry. W przypadku jeży one często hibernują w takich, w naszych ogrodach tak naprawdę, w jakichś gęstych krzewach, szczególnie tam, gdzie jest gruba warstwa liści, dlatego zachęcam, jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby zostawić niewgrabione liście albo wręcz jakiś kopczyk liści czy suchej trawy gdzieś w ogrodzie, jeżeli tam mieszka, to sobie chętnie z takiego schronu skorzysta i na wiosnę nam się odwdzięczy, na przykład redukując liczbę gryzoni czy jakichś owadów, które niekoniecznie chce mieć na działce.
A jeżeli chodzi o te większe ssaki, jak to wygląda?
Jeśli chodzi o większe ssaki, to przede wszystkim podstawowa rzecz z ich punktu widzenia to zgromadzenie odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej, dlatego jesień, późne lato, jesień to jest czas intensywnego żerowania, kiedy one, dziki, jelenie, sarny, gromadzą zapasy tłuszczu, z których później korzystają. Później, w tym krytycznym okresie, przede wszystkim oszczędzają energię, czyli do minimum ograniczają swoją aktywność, wyszukują bezpieczne ostoje, zaciszne, tam gdzie no, nie ma przeciągu, nie ma wiatru, nie są narażone na utratę energii i korzystają z tych zapasów, nie przemieszczając się, jeśli nie jest to konieczne. W sytuacji, kiedy zaczyna się pojawiać deficyt pokarmu przede wszystkim, bo to jest główny problem, potrafią poszukiwać tego pokarmu bardzo aktywnie, wtedy odwiedzają nawet sąsiedztwa ludzkich osiedli. Takie jabłka pozostawione na drzewie potrafią skusić jelenie czy łosie. Czasami dostajemy takie sygnały, że łosie wchodzą w obręb ludzkich zabudowań, no nie bez powodu, tam po prostu znalazły coś ciekawego, na przykład takie jabłka czy jakieś inne owoce, które nadają się do zjedzenia i one bardzo chętnie z tego korzystają. Taką oznaką, czasami nawet przez miejscową ludność uważam za sygnał zbliżającego się zaostrzenie warunków pogodowych, jak i zamieci, to było podchodzenie kurowat pod ludzkie siedziby. One też właśnie poszukują i osłony, i pokarmu w naszym sąsiedztwie.
A czy niektóre większe ssaki właśnie tutaj, w województwie podlaskim, też zapadają w sen zimowy?
Wszystko to kwestia tego, co uważamy za większego ssaka. Największym ssakiem zapadającym w sen w naszych warunkach jest borsuk i jenot, który jest o tyle ciekawym gatunkiem, że jest to jedyny psowaty, który zapada w sen zimowy. Przy czym w przypadku i jenota, i borsuka to nie jest typowa hibernacja, tylko właśnie taki letarg, szczególnie w tym okresie zaostrzenia warunków pogodowych. Bywa tak i to jest normą ostatnio, kiedy te zimy są raczej łagodne, że i jenota, i borsuka możemy na środku zimy spotkać. Jeżeli nie ma jakichś silnych mrozów, nie ma głębokiej pokrywy śnieżnej, one są aktywne. Jeżeli gwałtownie spadnie temperatura, pojawi się głęboka okrywa śnieżna, wtedy te zwierzęta zamykają się w domach, jeśli można tak powiedzieć, chowają się w norach, oszczędzają energię i korzystają z zapasów tłuszczu. Ale przy łagodnej zimie i borsuka, i jenota możemy spotkać. W przypadku, kiedy nagle załamuje się pogoda, kiedy mamy właśnie obniżenie temperatury, śnieg, zwierzęta no nie wychodzą, mówię o tych, które korzystają z osłony w formie nor. Jeżeli nie muszą, to nie opuszczają schronienia, oszczędzają energię. Oczywiście może dojść do sytuacji, kiedy brakuje im tłuszczu i kiedy no muszą, jest to kwestia życia i śmierci, muszą podjąć wyzwanie i zacząć poszukiwać pokarmu. Ale najczęściej w tej chwili zwierzęta mają dość czasu, żeby zgromadzić zapasy tłuszczu, no i raczej nie ma takiego ryzyka, żeby te zimy nasze ostatnie są na tyle łagodne i okresy zaostrzenia są krótkotrwałe, więc myślę, że ten zgromadzony na jesieni tłuszcz raczej pozwala na przetrwanie bez jakiegoś większego ryzyka.
A czy może się tak zdarzyć, że tak jak pan wspomniał, zimy ostatnio nie są takie bardzo mroźne. Czy może się zdarzyć, że w ogóle zwierzęta zrezygnują z zimowego snu?
Tak. Tak jak mówiłem wcześniej, często się zdarza, że te zwierzęta, które kojarzymy sobie z zapadaniem w sen zimowy, czyli wiewiórki, czy borsuki, jenoty, one nie mają potrzeby zapadać w sen zimowy, są aktywne. Jeżeli mają co jeść, bo to jest główny wyznacznik, jeżeli jest dostępność pokarmu, one sobie świetnie poradzą. Chyba że następuje deficyt pokarmu, warunki są niesprzyjające, wtedy zapadają w letarg, w odrętwienie i ten najbardziej krytyczny czas są w stanie przetrwać.
Już pan trochę o tym wspomniał, że zwierzęta, te, które nie zapadają w zimowy sen, na ten czas zaopatrują się w trochę większą tkankę tłuszczową.
Zwierzęta starają się zgromadzić jak najwięcej zapasów tłuszczu na ten krytyczny zimowy okres. Jesienią bardzo intensywnie żerują. Zresztą, jeżeli ktoś widział takiego jesiennego jenota czy borsuka, no to widać, że to jest dużo bardziej korpulentne zwierzę niż ten sam zwierzę w okresie wiosny. Widać, że te zapasy tłuszczyku jednak zgromadził. Dodatkowo zimowe futro, gęste, z podszerstkiem, przystosowane do zabezpieczenia przed utratą temperatury, to też jest przystosowanie bardzo ważne z punktu widzenia zwierząt. Poszukują miejsc, gdzie znajdą zapasy żywności, dlatego chociażby nasze przydomowe karmniki, nie mówimy tu już o jeleniach czy o dzikach, ale nawet o dzikich ptakach, które bardzo chętnie poszukują pokarmu w naszym sąsiedztwie, szczególnie, że one są przyzwyczajone, że w sąsiedztwie ludzi coś tam do jedzenia zawsze się znajdzie, czy to na śmietniku, czy w karmniku. W sąsiedztwie ludzi zawsze jest coś do zjedzenia i stąd często zwierzęta, nawet te dzikie zwierzęta, które kojarzymy raczej z lasem czy z polami, typu lisy, podchodzą w sąsiedztwie naszych zabudowań i tam poszukują pokarmu.
O tym, jak wygląda sen zimowy zwierząt, opowiadał Adam Sacharewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy o gadach, płazach, mniejszych i większych ssakach. Ale z zimowym snem kojarzą nam się przede wszystkim niedźwiedzie. W naszym regionie nie spotkamy ich na wolności, ale mamy szansę przyjrzeć się temu gatunkowi w białostockim zoo. Jak wygląda sen niedźwiedzia Grzesia? Opowiada opiekunka zwierząt w Akcencie Zoo Nicole Mima.
Jeśli chodzi o naszego niedźwiedzia Grzesia, on jest przygotowywany do snu zimowego już od końca sierpnia. Otrzymuje większe posiłki, są też bardziej kaloryczne, z większą ilością bakalii, miodu, oleju. Ponadto obserwujemy już u niego powolutku większą taką skłonność do drzemek, czyli w ciągu dnia już zmniejsza się jego aktywność, już powolutku tam wszystko zwalnia. Zwalnia cały metabolizm i będzie to tkliwy, będzie, myślę, że początkiem grudnia w jego gawrze umieścimy trochę sianka, zrobimy mu takie legowisko, gdzie będzie sobie mógł spokojnie przespać ten zimowy czas, a kiedy to będzie, to trudno powiedzieć, bo to tak naprawdę zależy od warunków atmosferycznych, od pogody. Czyli jeśli zima przyjdzie późno, będzie łagodna, to będzie to później. Jeśli będzie mroźna i dosyć wczesna, tak jak w zeszłym roku, zapadł w sen zimowy już w grudniu, 14 grudnia pamiętam, i wtedy śpi około 2 miesięcy, przy czym bywały też zimy, kiedy nie zasypiał w ogóle i pozostawał aktywny. Także zależy to tylko i wyłącznie od warunków pogodowych, jakie będą danej zimy. Przy czym nie jest to taka hibernacja jak u niedźwiedzi żyjących dziko. My cały czas go kontrolujemy, zaglądamy do niego, przynosimy mu jakieś niewielkie porcje jedzenia, uzupełniamy wodę, tak żeby on jakby cały czas coś tam sobie mógł podjadać. I on jest w takim letargu, można zaobserwować, że rzeczywiście ten metabolizm jest bardzo, bardzo wolny, ograniczony do minimum. Przy czym nie zasypia całkowicie, więc jakby cały czas pozostaje czujny. Troszkę taki wydaje się zdezorientowany, widać, że bardzo śpiący, właśnie taki ospały, zachowuje się zupełnie inaczej. Natomiast nie jest to taki sen bardzo głęboki, tak jakby to miało miejsce w dziczy.
Na dziś to wszystko w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Do usłyszenia, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.